Wiele osób zasmuciło się, że dwa tygodnie temu nie nagraliśmy pierwszej części. Było to związane właśnie z problemami naszego sprzętu, z technicznymi problemami. Nie została nagrana ta część 14 rozdziału, ta pierwsza część, ale ciągle jesteśmy w 14 rozdziale, a więc kontynuacja będzie. Pewnych rzeczy nie jestem w stanie powtórzyć, dlatego że wykład był prawie 45 minut, a więc zajęłoby nam to kolejne 45 minut, aby na nowo od pierwszego wiersza do wiersza 25 omawiać zagadnienia ujęte w liście do Koryntian w 14 rozdziale. Przypomnijmy tylko sobie, dlatego że wejdziemy w ten temat, gdyż ten 14 rozdział jest całością. Apostoł Paweł do zboru w Koryncie pisze ponownie, wraca ponownie do tematu darów duchowych. Już w 12 rozdziale apostoł Paweł tłumaczył zborowi dary duchowe. Zachęcał ich, aby co do darów duchowych mieli poznanie, rozumieli ich wartość i znaczenie. W 14 rozdziale po przerywniku, który apostoł Paweł włożył i wnosząc pewną równowagę duchową, taką stabilność duchową, mówił na temat miłości. 13 rozdział to hymn na cześć miłości. I mówił, jak ważne jest, aby pomiędzy posługiwaniem w darach Ducha Świętego poruszać się w duchu miłości. Że nie mogą dary duchowe przewartościować, przewyższyć tego fundamentu, tej prawdy, na której budujemy, a którą jest miłość, bo potem poznają, żeście dziećmi moimi, gdy miłość wzajemną mieć będziecie. Nie po tym, że demony nam są posłuszne, nie po tym, że prorokujemy, nie po tym, że mówimy językami. Pan Jezus powiedział, że po tym poznają, że jesteście moimi uczniami, gdy miłość wzajemną mieć będziecie. Natomiast jeśli posługujemy, jeśli operujemy służbą, w służbie, powinniśmy oczekiwać na działanie Ducha Świętego, aby dary Ducha mogły się przejawiać. I przypomnę pierwszy wiersz 14 rozdziału. Dążcie do miłości. A więc to jest coś, do czego dążymy, czego pragniemy, co jest naszym celem. Ale starajcie się także usilnie o dary duchowe. A więc dążymy do miłości, dążymy do dobrych relacji, do poszanowania siebie nawzajem, do wspierania siebie nawzajem, do przebaczania sobie nawzajem, bo to wszystko jest skupione wokół miłości, ale także staramy się usilnie o dary duchowe. Dążymy do darów duchowych, staramy się o dary duchowe. Zauważyliście, że jest to bardzo mocno uzależnione od nas. Czy my to robimy? Czy my dążymy? Czy my staramy się? Jest to rola, którą ja muszę spełnić. I mówiliśmy, jak wielką wartość ma dar modlitwy nowymi językami. Jak warto pielęgnować ten dar. Jak jest on nam potrzebny, dlatego że modlitwa językami to jeden ze sposobów ku budowaniu samego siebie. Jest to także sposób na doskonałą modlitwę, na wspaniałe uwielbienie Boga, tak mówi apostoł Paweł. Jest to także sposób na piękne dziękowanie. Moglibyśmy wiele wspaniałych określeń odnaleźć w tej pierwszej części. Ale apostoł Paweł także porusza problem zboru koryńskiego, gdzie bardzo mocno położono nacisk na języki, do tego stopnia, że dar języków, który jest jednym z charyzmatów, który jest połączony z darem tłumaczenia, wykładania języków, funkcjonował bez tego drugiego. I problem w Koryncie polegał na tym, że wielu ludzi głośno mówiło do zgromadzonych, do słuchaczy językami, ale nie było tych, którzy te języki wykładają. I to był dylemat, to był problem Kościoła. Apostoł Paweł powiada, lepiej powiedzieć kilka słów zrozumiale, niż użyć tysięcy wyrażeń, słów w językach, których ludzie nie rozumieją. I nie mogą powiedzieć amen na to, co wy powiedzieliście. Dlatego mówiliśmy o tym, że nasze podejście do daru języków skupia się w obrębie naszego uwielbienia i społecznej modlitwy. Wtedy, kiedy skupieni jesteśmy na tym, by Bogu oddawać chwałę, by się do Niego modlić, gdy nie oczekujemy na to, że ktoś powie na naszą modlitwę amen, ale społecznie wszyscy razem jesteśmy zaangażowani, by oddać Bogu chwałę, wtedy śpiewamy w duchu, wtedy modlimy się w duchu, używamy języków, ale gdy słucha nas zgromadzenie, mówimy w zrozumiałym języku, modlimy się w zrozumiałym języku, aby ktoś, kto mnie słyszy i rozumie, powiedział amen, zgadzam się z Tobą, siostro, zgadzam się z Tobą, bracie. Dlatego mamy różne formy modlitwy i one powinny być w Kościele. Powinny się przejawiać w Kościele. Powinna być modlitwa zrozumiała. Dlatego nie uciekamy od tej starej, wspaniałej metody modlenia się czy stylu modlenia się, że pojedyncze modlitwy wznosimy w zgromadzeniu. To jest piękne. To jest wspaniałe. Zawsze ludzie nowi są tym poruszeni, że zwykły człowiek, który jest w Kościele, potrafi pięknie Bogu podziękować, potrafi się modlić. Bo wiecie, jak to w tradycyjnych kościołach jest z modlitwą, to rola duchowieństwa, oni się mają modlić. A więc chcemy te wartości pielęgnować, bo jest to bardzo, bardzo ważne. Mówiliśmy także o tym darze języków, który połączony jest z wykładaniem języków. I zauważamy, że obecnie zanika to w kościołach, zanika to w społecznościach. Wypełnia się czas czym innym. Nie ma otwartości ludzi wierzących na dar języków i tłumaczenie języków, a przecież taki jest. Wspominałem czasy, kiedy nawet na spotkaniach młodzieżowych, na których uczestniczyłem, młodzież przynosiła przesłanie prorocze w językach, a ktoś inny tłumaczył to, co było powiedziane. Było to pielęgnowanie tego daru. A tak jak zanika dar prorokowania, jak zanikają dary rozróżnienia duchów wśród ludzi wierzących, tak zanika i ten dar. Umiemy znaleźć nowe programy, bardziej nowoczesne, bardziej współczesne, aby nimi wypełnić nasze nabożeństwa. Nie są one złe, wszystko, co służy Bogu na chwałę, jest dobre, pożyteczne, ale nie możemy zaniedbać tego, co jest fundamentem, czego naucza nas Boże Słowo. Dlatego zachęcaliśmy się, aby modlić się, aby być odważnym, aby poddać się Duchowi Świętemu i nie bać się, gdy daje mi na przykład poselstwo w językach, że nie będzie tłumaczenia. Bóg kogoś użyje. Jeśli daje tłumaczenie, to daje i też wykładnie. Jeśli daje języki, daje też i wykładnie. Jeśli daje proroctwo w językach, da też tłumaczenie tego proroctwa. Dlatego nie musimy się obawiać. Dzisiaj czytamy od wiersza 26. Dalej jest to związane z życiem Kościoła. I wchodzimy w taki fragment, który mówi o porządku spotkania, nabożeństwa, społeczności. Jest to bardzo ciekawy fragment, dlatego że na końcu czytamy, że Bóg jest Bogiem porządku, że nie może nasze spotkanie ludzi mieć taki wymiar totalnego luzu. Dlatego że 40 wiersz powiada, a niech się odbywa wszystko godnie i w porządku. Godnie i w porządku. Kolejny problem z tematem wolności zboru w Koryncie. Od samego początku, gdy studiujemy pierwszy list do Koryntian, apostoł Paweł zmierza się z niesamowitą wolnością zboru w Koryncie. Oni tak daleko do tej wolności poszli, że nawet zaczęli tolerować niemoralność pośród siebie. Popatrzcie, jak można daleko pójść w tej wolności. Dlatego apostoł Paweł podkreślał to kilka razy, że wszystko mi wolno, ale nie wszystko jest pożyteczne. Musimy pielęgnować też wartości, które wyzwalają naszą godność, Bożą godność w nas. I aby nasze zgromadzenie, spotkanie ludzi wierzących wywierało wpływ na ludzi, musi ono odbywać się godnie i musi panować Boży porządek. Dlatego dylematy współczesnego Kościoła, dzwoniące komórki, to burzy porządek. To rozprasza ludzi, dlatego mówimy, wyłączcie komórki, włączcie na wyciszenie, aby nie przeszkadzały. Moglibyśmy inne rzeczy tutaj akcentować, do niektórych się odniesiemy. I pierwszy wiersz zachęca apostoł Paweł wszystkich ludzi do służby. A więc, aby każdy miał jakąś rolę w Kościele do spełnienia. Ten zasięg służb jest bardzo wielki. Gdy schodzimy się, apostoł Paweł powiada, niech jeden służy psalmem, inny niech naucza, ktoś inny może ma jakieś objawienie, inny ma języki, inny ich wykłada. A więc widzimy, że zachęca do służby. Wszystko niech będzie ku zbudowaniu. Oczywiście możemy poszerzyć ten wachlarz usługiwania o różne inne rzeczy. Moglibyśmy powiedzieć, ten, kto ma dar śpiewania, niech śpiewa. Ten, kto ma inne dary, może bardziej administracyjne, może ktoś jest bardziej takim człowiekiem otwartym, szczególnie ciepłym, aby kogoś witać przy drzwiach. Na przykład. To jest służba. Ale niech każdy, cóż wtedy bracia, gdy się schodzimy, niech każdy z nas jest zaangażowany w służbę. Niech nie będzie nikogo, kto jest biernym słuchaczem. Bierni są ci, którzy są po raz pierwszy pośród nas. Oni przyszli poobserwować. My stoimy przed nimi z nadzieją, że z Bogiem coś przeżyją. Albo przyszli w nastawieniu oczekiwania, aby coś od Boga wziąć. Chcimy być ludźmi, którzy są gotowi, by służyć. Jeśli kto mówi językami, niech to czyni dwóch albo najwyżej trzech, a to po kolei, a jeden niech wykłada. A więc apostoł Paweł mówi o pewnym porządku, że nie może w tym być chaosu, zamieszania. Jeśli ktoś mówi językami, znów wraca do tego daru, bardzo mocno go podkreśla, w 14 rozdziale bardzo mocno apostoł Paweł podkreśla dar języków i wykładanie języków. Tak samo jak podkreślał w pierwszej części dar prorokowania. Dlatego, że dar prorokowania jest bardzo mocno powiązany z darem języków i wykładaniem języków. Może w tym być przesłanie prorocze. Słowo ku zbudowaniu. Może po to, by skorygować coś w nas, w moim życiu, w czyimś innym życiu, ku pocieszeniu. A więc zawsze idzie to w kierunku zachęty, inspiracji. Nigdy w Kościele nie powinien być człowiek zdołowany, wgnieciony w ziemię, oskarżony, zaatakowany. Powinniśmy przynosić przesłanie zachęty, inspiracji, motywacji, pobudzić do myślenia, wzbudzić w człowieku w zgromadzonych aktywność. Coś muszę ze swoim życiem zrobić, aby osiągnąć to, co mówi Boże Słowo. Ku zbudowaniu, ku pocieszeniu, ku napomnieniu, w duchu miłości, tak jak nakazuje nam Boże Słowo. A jeśli by nie było nikogo, kto by wykładał, niech milczą w zborze, niech mówią samym sobie i Bogu. I tutaj jest ten element modlitwy, kiedy mówimy samym sobie i Bogu, kiedy nie mówimy publicznie, gdzie potrzebne jest tłumaczenie. Bo kiedy stajemy w zgromadzeniu i praktycznie wygląda to tak, że wycisza się zgromadzenie i nagle ktoś zaczyna w językach przynosić poselstwo, mówi coś w duchu, w języku, który Bóg mu dał i przestał, zakończył, wtedy ktoś wykłada. To jest niesamowite. Ktoś inny przynosi tłumaczenie. Przynosi słowo zachęty, pocieszenia. Cokolwiek Duch Święty wkłada w nasze serce. Ja wspomniałem 2 tygodnie temu o konferencji, na której byliśmy wraz z żoną w Walii. Nigdy nie zapomnę tego elementu. Przypomnę to, co tam miało miejsce, kiedy nagle, była to konferencja uwielbienia muzyków, chwalców, konferencja poświęcona uwielbianiu Boga, kiedy na podium flecista, już nie pamiętam, zaczął grać melodię. Zaczął grać melodię, piękną melodię. Wszyscy wielbili Pana, byli w skupieniu przed Bogiem. On na flecie grał piękną melodię. I przestał grać. Po 2-3 minutach przestał grać. A ktoś podszedł do mikrofonu i zaśpiewał pieśń proroczą w tej samej tonacji. Zostało nagrane wszystko w tej samej tonacji, ta sama melodia. Nigdy tej melodii się nie uczył. Ani flecista, ani ten, który śpiewał. A przyniósł pieśń proroczą, przepiękną pieśń proroczą dla całego zgromadzenia. Podobnie jest z darem języków i tłumaczeniem. I tłumaczeniem. A co do proroków, to niech mówią dwaj albo trzej, a więc po to, żeby nie było przesytu, żeby nie było zamieszania. A inni niech osądzają. A więc tu jest ten element, że proroctwo podlega osądowi. To nie jest tak, że ktoś prorokuje, ma słowo prorocze i może powiedzieć, co chce. Pan mówi, macie słuchać. Ja mam prawo osądzić proroctwo. Czy jest od Boga? Czy to proroctwo jest do mnie? Czy to proroctwo ma przesłanie? Proroctwo podlega osądzeniu. Słowo Boże nie podlega osądzeniu. Słowo Boże jest tak i amen. To, co tutaj jest napisane, jest niepodważalne. Natomiast czasami człowiek w przypływie emocji może być tym narzędziem, które upiększy proroctwo, które daje Bóg, bo chce go mocniej zaakcentować i powie o dwa zdania za dużo. Może tak być. Takie rzeczy się zdarzały. Dlatego Biblia mówi, że pojawili się fałszywi prorocy, nieprawdaż? Biblia mówi, że są fałszywe proroctwa. Dlatego, że są fałszywe proroctwa, dlatego, że są fałszywi prorocy, proroctwo musi być oddane osądowi. Musimy je przeanalizować. Dlatego we wielu kręgach chrześcijańskich proroctwa są nagrywane. A później starsi biorą takie proroctwo, słuchają, oceniają i ustosunkowują się do niego przed Kościołem. I to jest ten porządek zboru, którym mówi apostoł Paweł w 40 wierszu. Porządek. Oczywiście, jeśli ktoś ma ambicje, jest uparty, to trudno z takim dojść do porządku, to zawsze będzie problemem. Ale jeśli dzieci są posłuszne, to bardzo dobrze pracuje się w przedszkolu z nimi, nieprawdaż nauczycielom, a w szkole. Ale jeśli są uparte, knobrne i uważają, że one mają rację, jest trudno z takimi dziećmi pracować i w kościele jest podobnie. Są różne poziomy charakteru, osobowości. Lecz jeśli ktoś inny z siedzących otrzymałby objawienie, pierwszy niech milczy. A więc możecie bowiem kolejno wszyscy prorokować, aby się wszyscy czegoś nauczyli i wszyscy zachęty doznali. A więc kiedy Pan daje słowo, kiedy ono jest, kiedy jest to od Boga, jest to ku zachęcie, dla zachęty, to wtedy musimy być otwarci. 32 wiersz powiada nam, natomiast to jest znów słowo do proroków, bo niektórzy tak podchodzą do proroctwa. Wyskoczył jak Filip z konopi i mówił, nie mogłem się powstrzymać. Pan mnie tak wycisnął, tak dmuchnął na mnie, że nie miałem sił, musiałem to powiedzieć. A duchy proroków są poddane prorokom. A więc to nie jest tak, że dzieje się to poza naszą kontrolą. Straciłem rozum i nagle prorokuję i nie wiem, co mówię, ani jak się zachowuję, ani jak wyglądam. Duchy proroków poddane są prorokom. My możemy powiedzieć lub nie musimy. A kiedy nie sprzyja okoliczność i w danym momencie ktoś mówi, poczekaj, ja mogę poczekać. To nie tak, że słowa ze mnie wychodzą. Nie mogę się nie mogę, wychodzi to ze mnie. Nie. Duchy proroków są poddane prorokom. I Bóg nie robi z nas jakichś dziwaków, którzy prezentują siebie w jakiś sposób niekonwencjonalny, dziwny. A duchy proroków są poddane prorokom. Albowiem Bóg nie jest Bogiem nieporządku. Kiedy powstaje bałagan, zamieszanie na zgromadzeniu, to nie jest to z Boga. W jakiejkolwiek kwestii, gdy ludzie zaczynają występować, burząc pewien porządek, gdy wychodzą, robią jakieś zamieszanie, albowiem Bóg nie jest Bogiem nieporządku. My jesteśmy świadectwem przed ludźmi, którzy nas obserwują. A głównym celem naszego istnienia jest to, aby ludzi pozyskiwać. Zgodzicie się ze mną? Aby ludzie poznawali Pana, nie zniechęcali się do Boga, nie zniechęcali się do Kościoła. Dlatego jest powiedziane, że Bóg jest Bogiem porządku, że nie jest Bogiem nieporządku, ale pokoju, jak we wszystkich zborach świętych. Boży pokój, Boży porządek. Teraz jest dopiero fajne. Niech niewiasty na zgromadzeniach milczą. A siostry już mówią, masz ty apostole Pawle. Bo nie pozwala się im mówić. To jest ciekawy wiersz. Nieprawdaż? A u nas siostry, kobiety mówią. I co tu zrobić z tym fantem? Lecz niech będą poddane, jak i zakon mówi. A to pod zakonem jesteśmy? Jak zakon mówi. A jeśli chcą się czegoś dowiedzieć, już mamy troszkę jaśniej, niech pytają w domu swoich mężów. A te, które mężów nie mają, to mają braci starszych, przełożonych. I już te, które nie mają mężów, już zamilkły. Tak, pytajcie starszych braci. Ale to się nie zgadza z moim wnętrzem. Nie. Ja to widzę inaczej. Niech pytają w domu swoich mężów, bo nie przystoi kobiecie w zborze mówić. Jaki jest problem? Problem polega na tym, cały czas jesteśmy w temacie porządku. Zauważyliście poprzednie wersety? Że Bóg nie jest Bogiem nieporządku. A my cały czas mówimy o porządku w czasie zgromadzenia. I powiem, że zdarza się to u nas, że kobiety, ale czasem i nie tylko kobiety, rozmawiają na nabożeństwie podczas kazania. Do sąsiadki albo do kogoś z tyłu. Niech milczą, mówi apostoł Paweł. Bóg jest Bogiem porządku. Nie rozmawiajcie podczas zgromadzenia. Słuchajcie. A jeśli macie pytania, to pytajcie w domu mężów. No nie ma męża, musiałem zapytać sąsiada. Zapytaj po nabożeństwie starszego zboru. Brata, podejdź, porozmawiaj. Tutaj nie chodzi o to, że kobieta nie ma prawa mówić, bo nie mogłaby się nawet modlić. Gdybyśmy to wzięli literalnie, nie wolno ci, kobieto, się modlić, bo nie masz prawa w zborze nic mówić. Masz milczeć. Jest powiedziane, niech milczą w zgromadzeniu. Jeśli bierzemy to literalnie, jak niektórzy, którzy mówią, że kobieta nie może usłużyć ani nic powiedzieć w zborze, to także nie powinna się modlić. Literalnie. Bo jest powiedziane, że niech niewiasty w zgromadzeniu milczą. Gdy przyjmuję taką teologię, to twardo stoję na stanowisku, że w ogóle nie ma prawa kobieta się odezwać. Ale co z tym zrobić? Jak czytamy, że były prorokinie w zborze, które napominały zbór słowem proroczym. Czytamy o tym w Dziejach Apostolskich. Jeden tato miał same córki i wszystkie prorokowały. Służyły. Czytamy o apostole Pawle, który służył ze współpracownicami swoimi, które były z nim na misji. A więc nie chodzi tutaj o to, że kobieta nie ma prawa być aktywna, być w służbie, usługiwać, podzielić się czymś, co przeżywa, słowem, czy świadectwem, czy przeżyciem. Chwała Bogu, że siostry mogą usługiwać. Bo Bóg wszystkich nas powołał do usługiwania. Wszyscy jesteśmy tym potencjałem Bożym, który chce on użyć. Natomiast w kontekście całego słowa chodzi o sprawy porządkowe. A więc już w Koryncie był ten problem, że siostry, kobiety, panie, jakkolwiek je nazwiemy, niewiasty, stąd się wzięło, że niewiasta to ta, która nic nie wie, bo ona ciągle pyta, pytały, rozmawiały, dyskutowały na nabożeństwie. Apostoł Paweł mówi: siostry, kochane, zgromadzenie jest, milczcie na zgromadzeniu, słuchajcie, tutaj Piotr przyjechał, głosi, ja przyjechałem do was, usługuję, nie czas teraz na rozmowę, słuchajcie, co mam do powiedzenia. Ale to nie jest, to jest jakiś problem taki, który od czasów już od pierwszego kościoła się gdzieś zrodził, że apostoł Paweł musiał napominać, musiał pisać o tym i dzisiaj także czasami warto to podkreślić, zaakcentować. Nie po to, by dyskredytować, by obniżać wartość, ale aby panował Boży porządek. Bo wszyscy mają swoją wartość i każdego Bóg zbawił, aby go używać. I każdy jest cenny. Każdy jest cenny. Ale apostoł Paweł mówi: siostry, w zgromadzeniu nie pytajcie, nie rozmawiajcie. Bo taki prawdopodobnie był problem w zborze koryńskim. Apostoł Paweł go zauważył. Apostoł Paweł pisze do zboru w Koryncie. List jego jest po jego wizycie. Od samego pierwszego rozdziału o tym widzimy. Trzeci wiersz mówi: i bracia, nie mogłem mówić do was jak do duchowych, ale jak do cielesnych, jak do niemowląt, gdy był wśród nich. Dlatego poiłem was mlekiem. A więc apostoł Paweł po swojej wizycie w tym zborze pisze do nich list i udziela im wskazówek, naucza ten zbór, pokazuje temu zborowi, jakie powinny panować w kościele zasady. 36 wiersz powiada: czy słowo Boże od was wyszło, albo czy tylko do was samych dotarło? Jeśli ktoś uważa, że jest prorokiem, albo że ma dary duchowe, niech uzna, że to, co wam pisze, jest przykazaniem pańskim. I teraz jest próba. Czy mam Ducha Świętego? To nie jest tak, pastorze, jak ty mówisz. Zupełnie inaczej widzę. I od razu jest bunt wewnątrz. A apostoł Paweł to przewidział. Mówi, w Koryncie też różnie mogą zareagować. I od razu dodaje: a czy Słowo Boże od was wyszło? Nie. Nie od was wyszło. A czy tylko do was dotarło? Nie. Jesteście tylko częścią. Jesteście tylko malutkim skrawkiem ciała Chrystusowego, Kościoła, zbór w Koryncie. Słowo Boże jest głoszone wielką mocą wszędzie. Dlatego mówi: uznajcie to jako przykazanie. Nie róbcie z powodu tego zamieszania. Jeśli ktoś uważa, że jest obdarowany, ma dary ducha, niech uzna, że to, co wam pisze, jest przykazaniem pańskim. I dalej możemy się zdyskredytować, bo apostoł Paweł w 38 wersecie podkreśla: jeśli ktoś tego nie uzna, sam nie jest uznany. Wybór należy do mnie. Jeśli tego nie uznaję, nie dostosowuję się do zasad, mogę siebie przekreślić. I tak wielu po prostu straciło, stawiając na swojej upartości, że ich przekonania są ważniejsze i oni mają rację, nie zostali uznani, bo pokora prowadzi do wywyższenia. A to, że ja udowadniam swoje racje, jest o wiele bliżej pychy niż pokory. Zgodzicie się ze mną? To jest jasne. Natomiast pokora doprowadza do wyniesienia. A czy znacie, tak pisze apostoł Paweł, Bożego Syna, Pana Jezusa Chrystusa, choć był Bogiem, nie upierał się przy swoim. To jest lekcja dla nas. Nie upierał się przy tym, ale uniżył się do najniższych. Uniżył się, wyciszył się, uległ. Dlatego Bóg go wywyższył i dał mu imię, które jest ponad wszelkie imię. I myślę, że chodzi o to, żeby Pan nas wywyższył, tak? Nie żebyśmy siebie wywyższyli, ale żeby Pan nas zapromował, żeby Pan nas wyniósł, postawił, użył, namaścił. Tak więc, bracia moi, apostoł Paweł kończy 14 rozdział. Starajcie się gorliwie o dar prorokowania. A więc wraca do tego, o czym mówił na samym początku. To podkreśliliśmy na ostatniej lekcji, że proroctwo jest tym wyższe nad modlitwą w językach, że służy do zbudowania całego Kościoła. Kto modli się w językach, samego siebie buduje, kto prorokuje, zbór, Kościół, wspólnotę buduje. A więc nie tylko jestem skupiony na samym sobie, abym ja był silny, mocny, ja bym dobrze żył, ja bym przeżywał Boga i wzrastał w Panu, ale mam dążyć do tego, aby bym użyteczny, by budować wspólnotę, w której jestem. Do budowania Kościoła. O tym mówi nam wiersz 4. Kto językami mówi, siebie tylko buduje, a kto prorokuje, zbór buduje. Dlatego apostoł Paweł powiada, bracia, starajcie się gorliwie o dar prorokowania. O dar prorokowania. I dodaje, ku takiej przestrodze dla liderów, dla ludzi, którzy prowadzą kościoły, szczególnie, bo to od nich zależy, językami mówić nie zabraniajcie. A więc wyraźnie Boże Słowo mówi, że Kościół powinien mieć wolność w modlitwie, w językach. I 40 wiersz, a wszystko niech odbywa się u was godnie i w porządku. Wszystko niech odbywa się u nas godnie i w porządku. Wszystko. Cokolwiek robimy. Nawet to, bracia i siostry, chociaż ja nie spostrzegam tego jako coś nietaktownego. Ale trzeba mieć pewien umiar, gdy schodzimy się na nabożeństwo, na zgromadzenie, by Boga wielbić jako Kościół. Nim rozpocznie się, aby nie było przegięć, przejaskrawienia w naszym komunikowaniu się ze sobą. Czasami nie można rozpocząć. Wszyscy rozmawiają, wszyscy są jacyś zafascynowani sobą, wszyscy się dzielą tym, co przeżywali w tym tygodniu. To jest piękne. Ja uważam, że to nie jest dramat, to nie jest jakiś bałagan, ale myślę, że powinniśmy być wyczuleni na to, że kiedy ktoś, kto prowadzi nabożeństwo, społeczność, zespół, czy pastor, czy starszy zboru, wychodzi i rozpoczyna, my wyciszamy się. Po prostu rozumiemy, że teraz zaczyna się czas, w którym będziemy Boga wielbić, będziemy Go wysławiać, będziemy się modlić, będziemy z Bogiem rozmawiać, będziemy przed Nim stać razem i śpiewać Mu pieśni chwały, oczekiwać na Jego działanie, a więc całą naszą uwagę skupiamy na Nim. Ale myślę, że jest już to nie w porządku, kiedy trwa modlitwa, a ludzie w kościele wierzący ze sobą rozmawiają. Tutaj posługuje się chorym. Tutaj modli się o kogoś, kto potrzebuje pomocy, a gdzieś tam ktoś z tyłu stoi z drugim i rozmawiają. Bez względu na to, czy to jest dziecko, czy to jest młodzież, czy to są starsi. Bo we wszystkich tych kategoriach to się zdarza. I tak naprawdę tutaj, gdy się stoi na tym miejscu, to wszystko się ma jak na tacy. Wszystko się widzi. I to już jest problem. W tym nie ma już godności ani Bożego porządku. Nieprawdaż? Coś brakuje w szczerości serca tych ludzi. Albo to serce jest puste i nawet nie ma chęci, by wznieść modlitwę, by wspierać tych, którzy cierpią. Nieczułe, obumarłe, zamknięte. Nie wiem. Albo ktoś taki tak naprawdę nigdy nie przeżył odrodzenia, nawrócenia. Duch Boży nie mieszka w nim. A więc tym fragmentem apostoł Paweł zachęca do Bożego porządku w zgromadzeniu Kościoła. Jesteśmy świadectwem. Jesteśmy tymi, którzy są obserwowani. To czasami widać tutaj, jak się stoi, jak ludzie, którzy przyszli po raz pierwszy, patrzą na wierzących. Głowa ich odwraca się od jednego do drugiego, do trzeciego. Patrzą się, jak on się modli. Przypatrują się, jak on stoi, jak się zachowuje. No, takiemu nie można zwrócić uwagi. On nie wie. On jest pierwszy raz. On ma prawo. On po prostu nie potrafi inaczej. Dla niego wszystko jest dziwne. Wszystko jest nowe. Takie powiedzenie, które kiedyś swego czasu używałem, że w Kościele mamy obserwatorów, tych, którzy przyszli pierwszy raz, oni obserwują, patrzą, przyglądają się. Mamy też tych entuzjastów, którzy całą modlitwę i uwielbienie się modlą, oni mają oczy zamknięte, oni śpiewają, modlą się, wielbią Boga, oni z Bogiem rozmawiają, oni są wsłuchani w to, co prowadzący robi, do czego zachęca, oni się podporządkowują, robią to, jeśli, wiecie, też śmieszne to jest, dla mnie to jest śmiechu warte, to program by można było zrobić, kiedy mówimy, śpiewajmy teraz Panu pieśń chwały, uwielbimy Go, jak ktoś otwiera Biblię i czyta. Totalna wolność, no pewnie, wolność. No jak ktoś obcy przyjdzie i powie, no jak on się zachowuje? Tu pastor mówi, śpiewajcie, wielbicie, a co czyta? Coś tak nagle czyta. W domu miał sobie poczytać. Rano mógł wstać o 5 i czytać 2 godziny, ale kiedy jest modlitwa i uwielbienie, to wielbij Boga, oddawaj Mu chwałę. Módl się, Pan mieszka w chwałach ludu swego. A więc są ci entuzjaści, że wielbią Pana, i są apacze. To jest taki szczególny rodzaj chrześcijan. No jak się go zapytasz, co robisz, czemu nie wielbisz Boga, czemu się nie cieszysz, czemu nie śpiewasz? A patrzę. Ale po co? No widzę winę tu i winę tam. Tylko patrzą i osądzają drugich. Szukają błędu w drugim. A ten to, a tamten to, a ten to. Zajmij się sobą i weź swoje życie w swoje ręce, aby było dobre. Wielbij Boga, oddawaj Mu chwałę. Powiedz, Panie, zmień mnie dzisiaj. Ja potrzebuję Twojego dotknięcia. Chwała Bogu za moich braci, za moje siostry. Błogosław im, ale szczególnie dotknij mnie. Przemów do mnie, zmień mnie. Jestem dzisiaj takim strasznym, samolubnym. Jak to się nazywa? Jak? Pastorem? Nastawionym na konsumpcję. Jak? Egoistą. O, to jest to słowo. Jestem egoistą. Bo jest ten jeden rodzaj pozytywnego egoizmu, gdy chłonę Boże Słowo dla siebie, gdy chcę Go mieć, aby w moim życiu wypełniło swoją rolę. Bóg honoruje taki egoizm i błogosławi. Amen? Kiedy Bóg mówi, to mówi do mnie. Mówi do mnie. Do mojego serca mówi. Do mojego życia mówi. Do mojego życia posyła Słowo. Do mnie dzisiaj przemawia. Przyszedłem, abym ja mógł dzisiaj od Boga usłyszeć. Jestem tak jak ta Maria, która siedzi u stóp Jezusa. Wpatrzona w Niego i wsłuchana. To była egoistka. I Marta to zauważyła. I mówi, Panie, pogoń to Marię, bo ja tu chodzę, robię, troszczę się, biegam, dbam o wszystko, a ona siedzi i egoistka sobie słucha i bierze wszystko do swojego życia. A Pan Jezus mówi, dobrą cząstkę wybrała. To jest dobra postawa. Bierze do siebie to, co ja mówię, to, co nauczam. I kiedy tak będziemy robić, wtedy nie będziemy apaczami, ani winę tu. Tylko będziemy widzieć nasze życie, które potrzebuje Bożego dotknięcia. Pomódlmy się, aby Pan posilił nas, wzmocnił nas, błogosławił to Słowo w naszym życiu, abyśmy umieli operować się tym, co apostoł Paweł nauczał w swoim życiu. Pomódlmy się o dary duchowe. Pomódl się, siostro, bracie, dzisiaj o to. Nie mów, o, w zborze nie ma proroctwa. Albo nie mów, o zboże, nikt nie mówi językami, nie ma wykładania języków. No zacznij. Rozpocznij. Nie mów, że nie ma, tylko zacznij. Tak samo jak niektórzy mówią, nie ma w zborze miłości, to znaczy, że jej nie masz. Bo jakby ją miała, czy miał, to byś powiedziała, w zborze jest miłość. Bardzo łatwo uogólnić wszystko. Wylać dziecko z kąpielą. Bardzo łatwo. Ale czy ja mam? Czy ja jestem? Czy ja jestem tak całkowicie Bogu oddany? Czy ja jestem tym, który usilnie stara się o dary duchowe? Czy ja tego pragnę? Pragnijmy tego każdy. Módlmy się o siebie nawzajem, aby to pragnienie w nas się pojawiło. A wtedy będziemy także stawali się coraz bardziej użyteczni. Coraz bardziej użyteczni. Bóg będzie dawał nam słowo. Może to być krótkie słowo. 2-3 zdania. Może być w tym element zachęty, pocieszenia. To już jest operowanie darem ducha. Nie bójmy się tego. Czasami jest to posłane słowo, które jest nawet tu zapisane i my go przynosimy. Nagle nie czytając Biblii, tylko ożywione jest to słowo, czyli to słowo rema w naszych sercach, które staje się żywe i przekazujemy jako słowo dla kogoś w danym momencie, w danej chwili, w danym czasie, aby to słowo mógł przyjąć i doznał zachęty. Bądźmy otwarci. Bądźmy otwarci dla Pana.